Czas lata, czas wakacji to oczywiście przede wszystkim czas wypoczynku, a dla artystów, szczególnie może dla organistów, to jest również czas bardzo wytężonej pracy artystycznej, bo po pierwsze jest w kościołach cieplej aniżeli w zimie. No, do wszystkich miejscowości turystycznych, powiedziałabym, wędrują i z Polski, i spoza niej rozmaici turyści, którzy chcieliby również jakieś pożywki kulturalne i w związku z tym myślę, że organiści mają co robić w okresie wakacji. A o tym, co porabiała właśnie w tych minionych tygodniach i dniach, opowie nam dzisiaj pani profesor Elżbieta Karolak, znana poznańska organistka, pedagog naszej Akademii Muzycznej i nie tylko. O tym będziemy mówić w dalszym ciągu audycji. Co zatem porabiałaś? Bo wiem, że dzisiaj rano podlewałaś ogródek, bo przez parę dni nie było cię w domu, więc musiałaś gdzieś wyjechać.
Tak, ogródek troszeczkę ucierpiał, ale przez bardzo miły dla mnie wyjazd do Brennej na koncert. Ostatni koncert z serii takiego festiwalu czterokoncertowego w tej maciupeńkiej miejscowości, w której jednak frekwencja w małym zresztą kościółku była zadziwiająca, bo zupełnie pełna. Także to, co powiedziałaś, turyści przyjeżdżający w różne piękne miejsca chcą zaznać kultury muzycznej. Nawet jeżeli nie mają na nią czasu w ciągu roku, a jeśli mają w ciągu roku, to kontynuują te zainteresowania. Także właśnie z Brennej wróciłam, ale tych miejscowości jest ogromnie dużo i rzeczywiście wszyscy jesteśmy bardzo zajęci.
A oprócz Brennej, bo rozumiem, że nie byłaś tam jedyną wykonawczynią koncertu, tylko przed i po też byli inni artyści.
Tak, ja akurat grałam ostatni koncert. Przedtem występował organista, który organizuje ten festiwal, to jest pan Paweł Zeligman z zespołem. Występował też chór z Cieszyna, ale nie powiem, czy to była jakaś uczelnia. Tak, to była wyższa uczelnia w Cieszynie. Występował też pan Adam Klarecki, organista z Włocławka, ze skrzypkiem. W dużej mierze koncerty miały charakter kameralny ze względu na to, że instrument, że organy tam są małe, ale to są piękne organy przeniesione z Niemiec, kupione za bezcen, a bardzo dobry instrument i przystosowane właśnie do tego kościółka przez pana Tomasza Orlowa.
Brenna w którym to jest regionie?
Brenna jest 20 kilometrów od Wisły, w której zresztą też są festiwale i...
Czyli piękna również krajobrazowo, turystycznie.
I można siedząc na ławeczce przy kościele jeszcze słychać muzykę i podziwiać piękno natury i słuchać sobie tej muzyki.
A wcześniej, jak się zaczęły wakacje, coś cię miłego artystycznie spotkało? Gdzieś wędrowałaś?
Tak. Bardzo miła taka podróż przez trzy kraje, ale to był troszeczkę hardkor, jak chodzi o terminy, ponieważ w ciągu 10 dni było do zagrania 5 tych koncertów w tych trzech krajach. W Niemczech, na Islandii i w Szwecji. Ale wiedziałam już wcześniej oczywiście o tej podróży, także w grudniu została ona logistycznie dopięta poprzez zakupy wszystkich biletów lotniczych i komunikacyjnych. I co bardzo, właściwie wszystkie te kraje bardzo interesujące ze względu na życie muzyczne, bo w Lubece były to koncerty w słynnym Jakobie Kyrsie, gdzie są trzy instrumenty, każdy z innej epoki.
I w innych częściach świątyni zapewnie, tak?
W innych częściach świątyni jest pozytyw Ryśborna z początków XVIII wieku, później z dojrzałego baroku instrument Stellwagena z czasów, z epoki Buxtehudego i instrument firmy Schucke, duży instrument do muzyki symfonicznej już późniejszej.
Na którym grałaś?
Na tych trzech.
Na trzech, aha, czyli przemieszczałaś.
No nie można nie wykorzystać takiej okazji, bo to rzadkie okazje.
No właśnie, a jak to jest, że tak powiem, wkomponowane w bryłę kościoła, w różnych miejscach,
tak.
Czyli musisz się po tej emporze chórowej gdzieś tam przemieszczać, jak to wygląda?
Po emporach nawet, dlatego aha. Że pozytyw Ryśborna jest na dole. Później wędruje się takimi bardzo krętymi schodkami okrągłymi na jedną emporę, to jest empora boczna. Jak patrzysz na ołtarz, to po lewej stronie i tam jest ten instrument Stellwagena, a na tak takiej emporze, do jakiej jesteśmy przyzwyczajeni, czyli z tyłu jest ten duży symfoniczny.
Czyli również jest to atrakcja poniekąd dla słuchających, bo,
tak.
Bo musi być no, jakaś akustyczna również różnica pomiędzy brzmieniem organów, które są jakby vis-a-vis ołtarza, a te boczne, no jakoś to inaczej musi tam wszystko
zupełnie
być.
Inaczej i też akustyka kościoła pracuje, prawda? Współpracuje z tymi instrumentami. Z kolei ten instrument mały, Ryśborn, on jest taki kolorowy, barwny bardzo. Są tam różne
ale w sensie
możliwości.
Szaty zewnętrznej? Czy
zewnętrznej też, ale przede wszystkim dźwiękowa szata jest bardzo, ale jest bardzo delikatny, także lepiej tam z kolei usiąść bliżej. A w ogóle odbywając próby do tego koncertu na tych instrumentach, pomyślałam sobie, że właściwie język jest ubogi pod względem nazewnictwa tego instrumentu, ponieważ trudno nazwać, właściwie nie powinniśmy nazywać tak samo instrumentów z różnych epok. To jest tak jak fortepian, no powiedzmy fortepian dużo później, bo koniec XVIII wieku powstał i na te stare instrumenty mówimy, na przykład na te starsze pianoforte i nie powinniśmy nazywać ich fortepianami. Dla odróżnienia właśnie tych różnic w brzmieniu i w budowie. Tak samo jest z organami. No i to właściwie trudno porównywać.
Czyli
czasami
składasz postulat o zmianę nazewnictwa.
Tak, o wzbogacenie języka.
Mówiłaś teraz o Lubece, a potem wędrowałaś dokąd?
Potem był Reykjavik i ta słynna piękna katedra z organami Kleissa. Kształt tego kościoła jest niebywały, ponieważ jak spojrzy się od strony głównego wejścia, to ta katedra ma kształt złożonych rąk, a jest na takim wzgórzu, które dla Islandczyków jest chyba górą, bo tam w tym rejonie akurat jest teren dosyć płaski. Także pięknie to wygląda. Instrument Kleissa, który w tej katedrze jest, ma rzeczywiście wiele możliwości, jest tak zwanym uniwersalnym instrumentem. I co jest niebywałe, mimo że kontuar jest na dole, można tam ćwiczyć w ciągu dnia i nikt nie przeszkadza, a wchodzą setki turystów. Także to przyzwyczajenie takie do tego, że jest tam muzyka i że muzyk przygotowuje się do koncertu, to było coś pięknego. No
I co w ogóle tam grałaś?
Tam grałam dużo polskiej muzyki, Surzyńskiego, Nowowiejskiego, też dawną polską muzykę. No i nie mogło się obyć bez Bacha, Buxtehudego i romantycznej muzyki. Cezar Frank pięknie brzmi.
Jak publiczność przyjmowała tą przede wszystkim polską muzykę?
Bardzo żywo i bardzo chętnie. I właśnie ci ludzie, z którymi miałam okazję porozmawiać, zauważyli, że ona się bardzo wtapia, jednocześnie zachowując takie cechy indywidualizmu, ale że wtapia się właśnie w europejski standard muzyki organowej.
Ta Islandia była środkowym jakby etapem twojej podróży i potem finałem była?
Potem była Szwecja, to była Uppsala i Sztokholm. Uppsali na małym, można powiedzieć, kościelnym wyłącznie instrumencie, ale daj Boże każdemu kościołowi taki instrument wyłącznie do gry liturgicznej, też bardzo barwny, ale mały i raczej lepszy, taki bardziej zbliżony do wykonawcy muzyki barokowej. Natomiast w Sztokholmie to był Högalidkyrka. Tam też są dwa instrumenty. Jeden z epoki wczesnego baroku, ale właściwie nie kopia, tylko stylizacja swobodna. A drugi instrument, nie pamiętam firmy, to jest firma z pierwszej połowy XX wieku, szwedzka. Jeden z pierwszych instrumentów tej firmy, bardzo dobry instrument, tak zwany uniwersalny, ale to oznacza, że bardziej właśnie przeznaczony, taki lepiej brzmiały utwory od późnego baroku do współczesności.
Ja rozumiem, że w tych wszystkich punktach, w tych wszystkich krajach i miastach, w których byłaś, koncerty odbywające się w świątyniach to już jest jakby rzecz normalna i bardzo...
Jest standard, tak.
Prawda, że to jest jakby
sala koncertowa.
Podobnie
jak u nas, prawda?
Tak, na szczęście,
tak,
bo
na
długo,
szczęście,
długo...
Tak. Nie, to było jakby, różnie.
Z oporami duchownych osób spotykała się taka, powiedziałabym,
tak,
praktyka.
I nie tylko duchownych. I z kolei w czasach historycznie jakby niesprzyjających do tego, żeby pokazywać kościoły jako miejsca kreacji artystycznych, to z tamtej strony też bywało różnie, nie zawsze, ale...
Czyli na szczęście mamy to już za sobą. Żuniu, chciałam ciebie zapytać, bo przed tobą oczywiście być może jeszcze jakiś wyjazd atrakcyjny, w końcu wakacje trwają, szczególnie jeszcze dla studentów i dla wyższych
uczelni.
Ale też
koncertowy.
No tak, ale chciałam ciebie zapytać i poprosić o opis, o wyjaśnienie, jak będzie wyglądał jubileuszowy, bo piąty międzynarodowy konkurs organowy imienia Feliksa Nowowiejskiego, który rozpocznie się w naszym mieście już 23 sierpnia i potrwa do 28. Jesteś jedną z głównodowodzących. Jesteś jurorką, jesteś wykonawczynią w ramach tego konkursu, więc zapewne wiesz dużo albo i wszystko.
Nie wiem, czy wszystko, ale rzeczywiście zabiegamy ze strony Towarzystwa Zabiegi o organizację tego koncertu.
Mówimy o Towarzystwie imienia Feliksa Nowowiejskiego.
Imienia Feliksa Nowowiejskiego. Te zabiegi zaczęły się, co najmniej 3 lata temu. W tej chwili dopinane są sprawy logistyczne i wydawałoby się, że jak już te duże zabiegi i trudności mieliśmy za sobą, czyli pozyskanie odpowiednich finansów, to właściwie praca już byłaby łatwiejsza. Tymczasem tych drobiazgów jeszcze jest ważnych bardzo dużo, ale mam nadzieję, że to wszystko na pewno po prostu musi być dopięte do tego 23 sierpnia, a przywitamy uczestników, 20 młodych wykonawców.
Z ilu krajów?
Zaraz powiem, to jest tak, oprócz Polski jest to Rosja, Francja, Niemcy. Tak, Rosja, Francja, Niemcy, czyli w sumie mamy 4 kraje.
Ale po kilka osób reprezentujących tak, poszczególne kraje.
Tak. I jak chodzi o taki staż artystyczny, to są to osoby o bardzo zróżnicowanym stażu. Czyli z jednej strony młodzi wykonawcy, którzy są zupełnie u progu kariery i na przykład mają za sobą jakieś, nie powiedziałabym mniejsze, ale dla właśnie młodszych artystów konkursy, mają tam za sobą laury konkursowe i są też młodzi artyści, którzy zdobywali na kilku międzynarodowych konkursach laury. Także myślę, że walka będzie zacięta.
No właśnie. Przede wszystkim przypomnijmy, że to jest konkurs, który został powołany do życia w 1994 roku. Tak. I właściwie intencją jakby pomysłodawców, no między innymi właśnie Towarzystwa imienia Feliksa Nowelskiego, tak, było przywołanie jakby, czy no, przywołanie do życia i jego sylwetki, i jego muzyki przede wszystkim, prawda? Wspaniały był organistą przede wszystkim.
Tak, towarzystwo już wtedy istniało i chcieliśmy podkreślić jeszcze w inny sposób ważność postaci i wielkość postaci i wartość postaci Feliksa Nowowiejskiego i dla naszego środowiska poznańskiego, dlatego po prostu ten konkurs chcieliśmy, żeby tu się odbył, ale w ogóle dla kultury europejskiej, ponieważ jego twórczość jest bardzo specyficzną twórczością, na którą znakomicie reagują wirtuozi z w ogóle muzycy, artyści z różnych środowisk kulturowych i po prostu szkoda byłoby, żeby to pozostało w wąskim kręgu. Także liczymy na to, że ci młodzi ludzie, którzy są zobowiązani do przygotowania kilku utworów Nowowiejskiego na konkurs, później zabiorą z sobą te utwory i będą je wykonywali tam, dokąd ich losy zawiodą. Dotychczas tak jest.
Tak było. Od początku może tutaj uszeregujmy te wszystkie tak, działania związane z konkursem. Inauguracja 23 sierpnia, 19:30, Aula Nowa Poznańskiej Akademii Muzycznej, czyli tak, koncert inauguracyjny.
Ale jest takie nowum, do którego zostaliśmy zmuszeni przez rzeczywiście dużą ilość wykonawców. Przesłuchania konkursowe odbędą się już przed koncertem inauguracyjnym, żeby zmieścić się do ostatniego dnia konkursu. Czyli na przesłuchania konkursowe zapraszamy już o godzinie 15:30
tego 23. Tak. 15:30, początek. No dobrze, a teraz jeszcze jakby reasumując to otwarcie konkursu. Wystąpi Karol Mosakowski, przypomnijmy, laureat 4., czyli tej poprzedniej edycji konkursu.
Tak.
To jest twój student, twój
tak,
absolwent?
Tak, znaczy zaraz powiem, bo student tak, absolwent nie, bo losy zawiodły go do Paryża, z czego się oboje bardzo cieszyliśmy. Karol jest współlaureatem, ponieważ tam była nagroda ex aequo, dostał nagrodę pierwszą razem z Julią Jufieriewą, znakomitą organistką, która jednak teraz zajmuje się trochę bardziej sprawami, czy zdecydowanie bardziej sprawami rodzinnymi. Prawdopodobnie wróci do aktywnej działalności koncertowej, ale w tej chwili ma przerwę, dlatego właśnie występuje Karol Mosakowski. A Karol jeszcze jako student został laureatem tego konkursu. Jednak studiów u nas nie ukończył. Po drugim roku licencjatu zdał znakomicie egzamin do paryskiego konserwatorium i tam studiuje do dzisiaj. Kończy w tym roku.
Karol Mosakowski wypełni pierwszą część tego inauguracyjnego koncertu. Tam się pojawi muzyka właśnie między innymi Feliksa Nowowiejskiego.
Tak. I Maurice'a Durufle wykona suite. To będzie pierwsza część. W drugiej części zostanie wykonany koncert Mieczysława Surzyńskiego. I tutaj pozwoliłam sobie już w piątej edycji właśnie jakby swoją osobę zaproponować, ponieważ myślę, że już taka sytuacja mnie się w życiu nie powtórzy, że będę miała okazję wystąpić z moim jakimś ukochanym, znaczy życzyłabym sobie, ale to są rzadkości, z którymiś z moich ukochanych wychowanków jako laureatem poprzedniej edycji konkursu.
To czyli pani profesor i powiedzmy jej były student, tak?
Tak.
Czyli grać będziesz właśnie ten wspomniany koncert Gemol na organy i orkiestry.
Mieczysława.
Suszyńskiego. Mhm, tak. Będzie ci towarzyszyła orkiestra Cooperate, którą dyryguje tegoroczny absolwent naszej Akademii Muzycznej w klasie dyrygentury symfonicznej, Adam Domurat.
Tak.
A koncert prowadzić będzie nasza radiowa koleżanka Grażyna Brońska.
No właśnie, to będzie 23.
To będzie 23. I potem powiedz, jak się będą kształtować pozostałe dni i przesłuchania, bo koncert jest trzyetapowy.
Konkurs jest trzyetapowy i w dodatku jeszcze ten trzeci etap jest trochę rozbity przez właśnie taki, a nie inny program, ale wróćmy do pierwszego etapu. 23 jedna część przesłuchań, 24 bardzo wcześnie rano, już od godziny 8, druga część przesłuchań pierwszego etapu. Musimy skończyć do godziny 15:30, potem ogłoszenie wyników i natychmiast próby w Poznańskiej Kolegiacie Farnej.
Bo tam będzie się rozgrywał drugi etap.
Tam się rozgrywa drugi etap i kandydaci potrzebują rzeczy oczywiście dużo czasu na przygotowanie tego programu drugiego etapu, który jest dosyć obszerny, bo tam się znajduje jedno duże dzieło Bacha, dwa szkice Schumana i fantazja i fuga, czy preludium i fuga BACH Franciszka Lista, ale tam nieznana wersja. To jest około 40 minut grania.
Także... Czyli 26 sierpnia mogą nasi słuchacze, którzy lubują się w muzyce organowej, zajrzeć do Poznańskiej Fary, bo w godzinach
od dziewiątej
już, tak? Trwać będą tam przesłuchania drugiego etapu.
Do godziny mniej więcej 16:20
z małą przerwą.
Wstęp wolny. Zapraszamy serdecznie, zapraszamy do słuchania, natomiast, przepraszam, nie zapraszamy do zwiedzania w tym dniu. Także będziemy prosili tam specjalnymi informatorami, będzie to przekazane
o
zachowanie tak ciszy.
Na trzeci etap konkurs znowu przenosi się do Aulinowa, naszej Akademii Muzycznej.
Tak.
I to też właśnie będą dwa dni, 27-28 sierpnia.
Tak, ponieważ w programie trzeciego etapu znajduje się z jednej strony półrecital organowy, czyli występ solowy kandydata. W drugiej części natomiast tego trzeciego etapu znalazło się wykonanie koncertu G-moll Francisa Poulenca na organy, orkiestrę smyczkową i kotły. I tutaj również będzie towarzyszyła nam orkiestra Cooperate, podobnie jak na koncercie laureatów. Koncert laureatów jest 28 sierpnia.
Właśnie, tak? 28 sierpnia, 19 Aula Nova. No właśnie, ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, koncert laureatów. Teraz jeszcze powiedzmy o tym ważnym gremium, które będzie oceniać tych młodych ludzi. To jest międzynarodowe jury, w skład którego również wchodzisz. Kto tam się jeszcze znajdzie?
Znajduje się z Polski pan profesor Józef Serafin, z Francji profesor Eric Lebrun, a z Danii jest profesor Hans Fagius i z Niemiec profesor Franz Dank-Zack-Müller z Lubecki. Jest to jury złożone właściwie tylko oprócz mojej osoby z innych jurorów niż ci, którzy byli na poprzednich konkursach.
Czyli tak, po raz pierwszy będą uczestniczyć jakby w ocenie młodych artystów. Jest jeszcze ważna sprawa, że konkursowi towarzyszyć będą koncerty właśnie członków jury.
Tak.
25, 26 i 27 sierpnia. 20 godzina to jest Fara Poznańska, 25 właśnie.
Tak.
To jest ten profesor z Danii,
tak.
Hans Fagius. Potem 26 o 12 w Aulinowa, tak?
W Aulinowa będzie koncert profesora z Niemiec, profesora Dank-Zack-Müllera. Taki lunch koncert o godzinie 12. Tutaj liczymy, jeszcze program ostatecznie nie został przez profesora dosłany w całym kształcie. Liczymy na to, że tak jak znakomicie potrafi, bo jest też i kompozytorem, i animatorem jednocześnie muzyki elektronicznej, teatralnej i filmowej, że pokaże tę inną odsłonę organów. Że mniej poważną, ale inną po prostu.
I 27 sierpnia, także o 20, także w Farze Poznańskiej.
Tak, wystąpi Eric Lebrun.
Ja na razie dziękuję ci za ten opis. Mam nadzieję, że zainteresowały.
Zapraszamy serdecznie.
Zainteresowała się sympatyków organów i muzyki organowej do śledzenia tego konkursu. Tym bardziej właśnie, jak mówiłyśmy, wstęp na przesłuchanie jest wolny. Proszę po prostu na stronę internetową w razie czego zajrzeć. Z całą pewnością są tam wszystkie dokładne informacje.
Tak, bardzo serdecznie zapraszamy, a jednocześnie Radio Merkury dziękujemy serdecznie za objęcie patronatem konkursu.
Pani profesor Elżbieta Karolak, juror, wykonawczyni między innymi koncertu inaugurującego ten jubileuszowy 5. Międzynarodowy Konkurs Organowy imienia Feliksa Nowowiejskiego. Przypominamy, początek konkursu 23 sierpnia. Dziękuję ci bardzo.
Dziękuję bardzo.